na tym statku, właśnie z Krasnowodzka do Pachlewi. To była krótka jazda, jechało się tam kilkanaście godzin, ale to było tak straszne zagęszczenie ludzi i tam wszyscy chorowali albo dezynteria, albo tyfus brzuszny. Kilkanaście godzin jazdy, jeszcze ludzie umierali i jeszcze wrzucali do Morza Kaspijskiego. I dopiero, pamiętam, jak my stanęli w Pachlewi, to dopiero odczułem to, że jestem w wolnym kraju dopiero. Naprawdę odczułem to.
Na plaży w Pachlewi palimy ubrania, które były zawszone, zapchlone, brudne, chwilowo złączone. A tu jesteśmy właśnie na statku, którym Polacy byli ewakuowani z Krasnowodzka właśnie do Pachlewi.
Każdy chciał, jak na te barki, czy te statki, Boże, ludzie padali do morza. Każdy chciał tam wejść.
Miejsca nie było bliżej na pokładzie, wody nie było, tam nie było nic.
Bardzo dużo ludzi było chorych na czerwonkę, nawet przez burtę się załatwiali ludzie, bo inaczej nie było możliwości.
Jak ktoś potrzebował załatwić swoje sprawy, to dwóch trzymało za ręce, trzeba było za burtę.
Dużo takich relacji usłyszą ci, którzy odwiedzą wystawę?
Przynajmniej kilkanaście zostało tutaj zaadoptowanych w ramach stałej ekspozycji. Natomiast w samym archiwum centrum mamy już ponad 1000 takich relacji wspomnieniowych, więc liczba, myślę, że już jest znacząca.
Jak się z tej Syberii, z Indii jechało do Afryki, to wszyscy rozważali problem. Coraz dalej od Polski, od kraju. To nieznane, no to tylko tą egzotyką mógł się cieszyć, ale świadomość, że to jest tak daleko, że nie wiadomo, co będzie potem, na pewno istniała.
Pokazujemy historię Polaków, którzy zostali w latach 40. deportowani w głąb Związku Sowieckiego. Jest to tematyka związana z pobytem na szeroko pojętym Sybirze. Klatka schodowa jest to już przejście do tak zwanego wolnego świata, czyli możemy poczuć się jak polscy obywateli, którzy pokonywali trasę z Krasnowodzka do Pachlewi, jak to mówimy właśnie, już do wolnego świata, do ówczesnej Persji, dzisiejszym Iranie. Kolejna sala związana jest z pobytem Polaków właśnie w Persji. Kolejna sala ekspozycyjna jest to szlak drugiego korpusu polskiego, czyli historia związana między innymi z Monte Cassino.
Ta wystawa jest wyjątkowa, bo bazuje tak naprawdę na wspomnieniach ludzi. Pojedynczych osób, które przeszły drogę, tragiczną drogę zesłań w głąb Związku Sowieckiego. Część z nich opuściło Związek Sowiecki po 1942 roku. Większość została tam do zakończenia II wojny światowej. Jest zbudowana na podstawie wywiadów, które centrum od lat przeprowadza z tak zwanymi świadkami historii, Sybirakami. Dlatego na wystawie zobaczymy przede wszystkim krótkie, bo nie można oczywiście całego wywiadu dać na wystawę, ale krótkie wspomnienia dotyczące poszczególnych etapów pobytu, deportacji, zsyłek. Czyli dostaniemy informacje od poszczególnych świadkach o tym, jak byli deportowani, gdzie trafili, jak wyglądało tak naprawdę życie na zesłaniu.
Zaczęliśmy płakać, śmiać się, całować, skakać. A, zaśpiewaliśmy wszyscy. Jeszcze Polska nie zginęła. To było chyba najgłośniej, jak w życiu słyszałam.
Ja na chwileczkę przerwę, bo się kończy mi kaseta. Wymienię kasetę i będziemy kontynuować.
Ja nie wiem, czy ja ci to opowiadam tak.
Po tym. Bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Ja tą kasetkę.
Posiadamy obecnie ponad 1000 wywiadów. Na zbiory centrum składają się również fotografie z okresu przedwojennego, ale również z okresów deportacji. Mamy w naszych materiałach również dokumentację aktową, pamiętniki, różnego rodzaju artefakty, które można również zobaczyć na naszej wystawie stałej.
Pod ścianą stoi prosty drewniany stół, chwiejący się na nogach. Z obu stron dwie ławy. Barak pomieścił 47 osób. Wszyscy tak mają razem spać. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Oraz razem na kuchni o dwóch fajerkach gotować. Tu mamy tak mieszkać i dzielić wygnańcze życie. Z naszego kółka rodzinnego, które liczyło 5 osób, pozostały 3. Mamusia, brat i ja. Głuche, ponure lasy otoczyły nas pierścieniem dookoła i zamknęły nam świat. Las pokryty jest szronem i pięknie wygląda. lecz nas to nie wabi ani bawi. Przed nami troska o życie.
Zazwyczaj te relacje mają ponad godzinę. Niektóre trwały nawet kilka dni, ponieważ zdarzali się tacy świadkowie historii, którzy bardzo dobrze i dokładnie pamiętali swoją historię, stąd wymagało to dużo więcej czasu i takie spotkania właśnie trwały mniej więcej 3 dni po parę godzin.
Pierwszy etap to jest deportacja, potem dla nich szok, ten pobyt na zesłaniu, miejsce docelowe. Były to albo posiołki, ale w niektórych wypadkach też to były łagry, albo sowchozy i kołchozy, każdy trafiał w inne miejsce. To, co sybiracy też powtarzałem, takie punkty podstawowe tam życia na zesłaniu, to jest przede wszystkim głód, beznadzieja, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, warunki nieludzkie, śmierć, choroby, pluskwy, robactwo. I o tym wszystkim oni tutaj opowiadają swoimi słowami w krótkich cytatach. Te wspomnienia uzupełnione są niesamowitymi fotografiami. Tak jak często powtarzamy, okupant niemiecki w czasie II wojny światowej świetnie udokumentował swoje zbrodnie. Mamy filmy, mamy fotografie, mamy dokumenty. Okupant sowiecki tego nie robił. Wszystko robił po ciemku, wszystko robił po kryjomu, żeby opinia publiczna nie wiedziała dokładnie, co się tak naprawdę dzieje. Dlatego też nie ma dokumentów fotograficznych, które pokazują, jak ci Polacy na tym zesłaniu żyli. Do naszego centrum trafił podczas jednego z wywiadów z panią Janiną Wagner-Rachel trafił niesamowity artefakt. Aparat fotograficzny, który jeden z deportowanych mieszkańców Sambora wziął ze sobą na zesłanie. Był akurat fotografem, miał lajkę, taki podręczny aparat fotograficzny. Trafił na zesłanie do kazachskiej SRS i tam dokumentował życie. To niesamowity reportaż fotograficzny, ponad 100 fotografii, które pokazuje, w jakich warunkach ci Polacy tam żyli i mieszkali. Stąd to uzupełnienie tych cytatów, tych fragmentów świadków historii z tymi fotografiami jest czymś tak naprawdę niesamowitym i rzadko spotykanym.
Jesteśmy tutaj w pierwszej części ekspozycji Zesłani na Sybir, los obywateli polskich deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w Forcie Skotniki w Centrum Dokumentacji Syłek Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wizualizacje. Drogi na Sybir. Oczywiście Polacy byli deportowani w bydlęcych wagonach, w bardzo trudnych warunkach. Podróż trwała kilka tygodni, nie zawsze było jakieś wyżywienie, w zasadzie to, co ludzie ze sobą zabrali z domu.
Dziesiątego lutego 40 roku nad ranem przyjechali Rosjanie, zabrali nas do wagonów, załadowali. Po czym wieźli nas na daleką Syberię. Jak to długo trwało, nie pamiętam. Pamiętam, że ludzi, ale nie wiem, czy z mojego akurat wagonu na tych postojach umarłych, przemarzniętych, wyrzucano na bocznicę obok torów. No i wieźli nas, wieźli, potem gdzieś tam wysadzali w szczerych polach, potem saniami lub pieszką do odpowiednich miejsc zesłania czy osiedlenia. Najczęściej Polaków wysiedlano w bezludne tereny, gdzie mieli zagospodarowywać albo zajmować się wyrębem lasu, zwózką drzewa, albo pracami przy kolei, przy kładzeniu tych podkładów kolejowych. Nas zawieźli aż do bernaulskiego rejonu, Ałtajskiego kraju.
Mój ojciec był ze Stanisławowa i tydzień przed wybuchem wojny to była taka panika, że wszystko uciekało na wschód, więc ojciec wziął, bo nas było dwoje rodzeństwa, wywiózł nas do Lwowa, do ciotki, jego siostry. Zdawało się, że to było bardziej bezpieczne. W 40 roku ogłoszono, że ci, którzy są tu z centralnej Polski, że mogą wracać na swoje śmieci, że tak powiem. No i to była taka pułapka, bo im tylko potrzebne były nasze adresy i my zamiast do Krakowa, to znaleźliśmy się na Uralu.
Czy to głównie wspominali śnieg i wiatr?
wspominali trudne warunki podróży, a już z życia na zesłaniu te relacje są zupełnie różne. To znaczy zależy kto w jaką część Związku Sowieckiego trafił, tak? No bo to nie tylko Syberia ta północna, ale też na przykład obecny teren obecnego Kazachstanu, tak? Więc te warunki były różne. Natomiast chyba jednym z takich ważniejszych artefaktów, który prezentujemy na ekspozycji, jest ten żółty sweterek. On należał do pani Krystyny Priomko-Serafin, która została deportowana razem z rodziną jako 3-letnia dziewczynka. Na wystawie można zobaczyć m.in. fotografie rodzinne pani Krystyny, również prezentujące jej mamę i to, jak wyglądała przed wojną. Piękna, elegancka kobieta i jak wyglądała po opuszczeniu miejsca zesłania. W sposób tragiczny, w zasadzie można to przyrównać do tego, jak wyglądali więźniowie opuszczający na przykład obozy koncentracyjne. Sweterek niezwykły, dlatego że jak wiemy, po opuszczeniu Związku Sowieckiego w Pachlewi na plaży wszystkie ubrania w zasadzie były palone, a ten sweterek niewiadomy sposób w zasadzie ocalał. I tutaj mamy też taki fajny fragment relacji pani Krystyny, która opowiada, jak to się stało, że sweterek został z nią. My tego sami w trakcie oprowadzania nie opowiadamy, bo najlepiej robi to świadek historii, który jest związany właśnie z tym artefaktem.
Lato 1939 roku dobiegało końca. I mamusia z myślą, że jesienna słota nadchodzi, kupiłam je ubranko. Było żółte ubranko, składające się ze sweterka i getrów. I jedyną taką radosny moment, który wspominam, to jak idę z mamusią w Pińsku, trzymam ją za rękę i cieszę się z tego ubranka i podskakuję i mówię, jestem jak kurczaczek, żółte. Było żółte to ubranko. Nie wiedzieliśmy, że kilka miesięcy potem, bo 10 lutego, w tym samym ubranku będę jechać na Sybir.
Możemy zobaczyć artefakty. To, co Sybiracy ze sobą przywieźli do Polski. Są to wspomnienia spisywane na różnych kartkach, w dziennikach, elementach, notesach, to, co mieli dostępne, żeby spisywać, co robią na zesłaniu, jak wygląda to ich życie codzienne. Są to elementy, które używali w tym życiu codziennym, czy łyżka zrobiona z jakiegoś kawałka drutu, metalu, czy jakieś pseudoobrusy, które starano się z jakichś takich beznadziejnych materiałów jutowych, coś w tym rodzaju, wyhaftować przynajmniej jakimś jednym kolorem, wzorem, żeby na przykład dzieciom ten czas w jakikolwiek sposób unormalnić, żeby w tym, nazwijmy to, domu, w którym spędzali czas w tych lepiankach na zesłaniu, żeby był to jakiś element tego, co pamiętałem jeszcze z Polski. Listy, wszelkiego rodzaju na przykład też walizki, z którymi Sybiracy rzeczywiście wrócili. Uderzające, jak one w ogóle wyglądają, te torby i wszystkie tego typu elementy. Możemy też spotkać niesamowitą rzecz, jaką jest makieta łagru, w którym spędził pan czas pan Henryk Kosior. Jej niesamowitość polega nie tylko na jej precyzyjnym wykonaniu przez niego, ale na tym, że on swoje wspomnienia w tej makiecie umieścił. Tam są konkretne przykłady tego, co on zapamiętał, jak ci łagiernicy żyli, jakie otrzymywali kary, jak wyglądało zabijanie tych ludzi przez NKWD-zistów bestialskie, jak wyglądało wydawanie posiłków i wiele, wiele innych elementów. Ta makieta to nam tak naprawdę opowiada.
Montujemy kolejną część stałej ekspozycji w naszej głównej siedzibie.
Cudowna rzecz dla mnie, jak miałem 10 lat, jak myśmy jechali z Mombasy. Mombasa to jest wiadomo w Kenii, do Ugandy, do Kampali. Jechaliśmy 5 dni pociągiem i to tak, pociąg szedł z taką szybkością, że myśmy wyskakiwali z pociągu, biegli obok pociągu, moja mama to truchlała i z powodem żeśmy wskakiwali.
Ja byłam w takim obozie około 400 do 500 osób i to był bardzo ciekawy taki obóz przygotowany dla jeńców wojennych włoskich. Była świetlica, była kuchnia, wspólna kuchnia, bo niektórzy mieli przydział żywności i w domkach sobie sporządzali, myśmy mieli wspólną kuchnię. Była jeszcze misja włoska z księżmi włoskimi.
Kolejna część tego ostatniego etapu to są polskie osiedla uchodźcze na świecie. To są Indie, Afryka, Nowa Zelandia, Meksyk. Miejsca, gdzie około 30 tysięcy polskich uchodźców, polskich obywateli trafiło w czasie II wojny światowej. Głównym takim elementem są to osiedla afrykańskie, z tego względu, że tam trafiło najwięcej Polaków. Około 20 tysięcy ludzi mieszkało w Afryce w latach 42-52. I te osiedla są takim przykładem, jak te osiedla funkcjonowały też na tych innych kontynentach, bo to był bardzo podobny system funkcjonowania.
Prezentujemy materiały związane z Polakami w Afryce, ale też na przykład w Nowej Zelandii, Meksyku i kończymy ekspozycję tym, co dzieje się współcześnie, czyli historią Polonii, Polaków, którzy do Polski nigdy nie wrócili, pozostali na emigracji.
Ostatnia część wystawy będzie opowiadać o tym, gdzie ci ludzie znaleźli się po wojnie, czyli w dużej mierze ich dalsza emigracja powojenna, a także nasze spotkania z nimi. Co jest bardzo ważne, że nagle pojawiła się jednostka i ludzie, którzy pod kierunkiem profesora Huberta Chudzio zaczęli opowiadać o nich, zaczęli dokumentować ich losy, zaczęli nagrywać ich wspomnienia, zbierać ich relacje, ale również dokumenty i artefakty. Ci ludzie na emigracji przez lata czuli się zapomnieni i przez lata nie mogli też w Polsce aż do 89 o tym opowiadać. Zresztą do dnia dzisiejszego spotykamy Sybiraków, którzy cieszą się i są wręcz też tacy zmotywowani, ale pamiętajmy, że ich jest coraz mniej, że ci ludzie już umierają, nawet ci, co byli dziećmi w tamtych czasach, bo to już minęło 80 ponad lat od tych wydarzeń, że w końcu się o tym mówi, ale mówi się niestety wciąż za mało. Ta wiedza ogólna, nawet w Polsce, nie jest wystarczająca w tej całej masie historii politycznej, geopolitycznej, o której się niejednokrotnie mówi. Zapomina się o tej ludności uchodźczej, która nigdy też do Polski nie wróciła i dla nich jest to kolejną tragedią. I my o tych spotkaniach w tej ostatniej części wystawy, o tych spotkaniach z nimi opowiadamy i o naszych innych pracach, jakie są związane z renowacją polskich cmentarzy na terenie Afryki Wschodniej i Południowej. Kolejne zapomniane ponad 500 osób polskich Sybiraków pochowanych tak naprawdę na Czarnym Lądzie.
Chorowaliśmy, ja na przykład miałam takie okresy, że ze szpitalika do szkoły chodziłam i wracałam do szpitalika, bo chorowało się na malarię i to bardzo długo. Ja nawet po przyjeździe do Polski jeszcze przez 3 lata brałam leki, zastrzyki i chorowałam.
Dawali nam chleb, dawali nam mąkę, dawali nam mięso. Każdy sobie pichcił we własnym zakresie. Przede wszystkim tam były same kobiety i dzieci, a jak byli mężczyźni, to byli inwalidzi, mieli odmrożone kończyny.
Myśmy na tych mangowych drzewach bawiły się właśnie w chowanego.
Najbardziej nas to interesowało łażenie po drzewach. Te liany, to się tam się człowiek spinał. Takie gniazdośmy robili na drzewach. No i kąpiel. Ja mieszkałem nad samym jeziorem Wiktorii, więc bez przerwy myśmy siedzieli w wodzie i to mało wakowało, nas to życie kosztowało, bo w tym okresie właśnie, jak myśmy tam byli, odkryto jakiś wirus, czy wirus, ja nie umiem w tej chwili powiedzieć, co to było, takie coś, które zżerało czerwone ciałka krwi.
Relacje gromadziliśmy na przestrzeni kilkunastu już lat, mogę powiedzieć, nie tylko w Polsce, ale również podczas zagranicznych projektów naukowych. Takich wyjazdów było już wiele i projektów, jak wspomniałam, nie tylko Polska, ale między innymi Kanada, Stany Zjednoczone. Wielokrotnie byliśmy w Wielkiej Brytanii. To był także Izrael, Afryka Wschodnia i Południowa, Kenia, Uganda, Tanzania, Zambia, RPA i Australia, także tych misji naukowych było sporo i właśnie w ramach tych projektów przede wszystkim zajmujemy się nagrywaniem wywiadów ze świadkami historii i gromadzeniem materiałów z archiwów domowych.
W sierpniu przyszedł posłaniec, rzucaj wszystko, jesteście wezwani na meeting. Kazali nam przyjść wszystkim do klubu, od małego do najstarszego. Najwyższy komendant Leontiusz się nazywał i mówi, wiecie, że jest wojna rosyjsko-niemiecka. I on wreszcie mówi, da zdrastuj Polszcza, da zdrastuj generał Sikorski, gospodin generał Sikorski. No to my wszyscy jeszcze więcej zdziwieni, co tu jest grane. I mówi, słuchajcie, Polacy z Stalinem zrobili argument, nie wiem jak tam to powiedział. Mężczyźni pomogą walczyć nam z Niemcami i jesteście wolni. A zawsze nam mówili, ucha nie uwidzisz, Polski nie uwidzisz. Możecie wszędzie pojechać tylko 200 km od frontu. Jesteście free.
Teraz już realizujemy nagrania związane z tak zwaną postpamięcią, ponieważ no, jest to w zasadzie teraz ostatni moment, aby z właściwymi świadkami historii się spotkać. To są osoby, które mają już około 90 lat. Sami cokolwiek mogą pamiętać z tego okresu, prawda? Dlatego zaczynamy właśnie nagrywać też wspomnienia związane z tak zwaną postpamięcią, czyli z potomkami świadków historii, już drugie, trzecie pokolenie. Różnie, bardzo często po prostu przy okazji tych naszych projektów naukowych pojawiają się rodziny z dokumentami, które chcą tutaj zdeponować u nas w archiwum. Wtedy rozmawiamy na temat właśnie losów ich rodzin. Bywa różnie. Czasem sami do nas przyjeżdżają tutaj, bo właśnie przeczytali, znaleźli w internecie, przeczytali w gazecie, że jest takie centrum i tutaj na przykład szukają informacji o swoich przodkach.
Gdzie myśmy mieli wracać? Jeżeli wracałoby się na wschód do domu, to by było zrozumiałe, prawda? Ale gdzie myśmy mieli wracać? Do kogo? Gdzie? Raz jak się zakosztuje systemu sowieckiego, to jest nauka na całe życie. Nie było do czego wracać.
Postpamięć to jest pamięć właśnie przekazywana przez osoby, w naszym wypadku przez Sybiraków, swoim dzieciom, wnukom, czy też właśnie kolejnym członkom rodziny. I ta postpamięć jest w mojej opinii właśnie takim zachowaniem historii, zachowaniem wspomnień i pamięci o danej osobie, o danym wydarzeniu.
A co ze zniekształceniami wywołanymi przez emocje, upływ czasu?
Te zniekształcenia również dodają, można powiedzieć, tym wspomnieniom ważnego, bardzo ważnego takiego, nie tylko mówiąc kolorytu, ale to jest bardzo ważne pod tym względem, że kilka wspomnień łączy jedną wielką całość. Więc opisując przykładowo, deportację 10 lutego, pierwszą masową deportację 10 lutego 1940 roku, mamy we wspomnieniach kilkudziesięciu osób. Te wspomnienia są bardzo różne, ale jednak tworzą pewnego rodzaju całość i te etapy się zgadzają. Więc jest to pewnego rodzaju właśnie weryfikacja. Dlatego też każde wspomnienie, każda opowieść jest dla nas bardzo cenna, bo wnosi bardzo dużo różnych szczegółów, różnych etapów, które później my, jako właśnie tutaj pracownicy centrum, możemy zweryfikować i stworzyć tą prawdziwą, oryginalną historię.
Dobrze, czyli proszę się przedstawić.
Nazywam się Elżbieta Patron z domu na Hajska.
Proszę mówić do Madzi, dobrze? Tak. Do kamery. Tak. Nawet jak ja zadam pytanie, to bardziej do Madzi
tak,
niż
do mnie.
Chociaż
tak.
Ja jestem też po tej stronie, więc nie jest źle.
Wywózka była w nocy. Nikt nie wiedział, co się spodziewać, a mieliśmy taką nianię, która pochodziła z ukraińskiej rodziny i ona zniknęła. Więc już jak Dośki nie było, to wiedzieliśmy, że coś się stało, że coś się dzieje. Między drugą a czwartą były wywózki w nocy. Słyszałam właśnie to z daleka wycie psów. Nie mogę wyobrazić sobie tego teraz uczucia. Jak się strasznie bałam, co się dzieje.
Czego poszukujemy? Dla nas bardzo ważne są wspomnienia oraz pamiątki rodzinne, związane właśnie głównie z tym, co dzieje się teraz u nas w siedzibie w centrum, z wystawą odnośnie zesłań na Sybir. Dlatego też różne fotografie, dokumenty, pamiątki rodzinne są dla nas bardzo cenne i są to idealne przedmioty, abyśmy mogli stworzyć pewien obraz do udostępniania innym i ukazywania tej właśnie historii. Dlatego różnego rodzaju przedmioty, czy też wspomnienia osób, głównie Sybiraków, ale także rodzin Sybiraków, czyli ta postpamięć, jest to dla nas bardzo ważne i zapraszamy do takiej współpracy. Niekoniecznie muszą to być przedmioty oryginalne. Jeśli ktoś chciałby się z nami podzielić fotografiami, dokumentami nieoryginalnymi, my takie kopie w dobrej rozdzielczości cyfrowej wykonujemy i później możemy je przedstawiać, ukazywać na różnego rodzaju wystawach, czy też tej wystawie stałej, którą obecnie w centrum posiadamy.